Wilki i Puszcza Białowieska. Dwa ogromne tematy. Tematy złożone, wielowarstwowe, wzbudzające wiele emocji. Tematy, które pewna osoba zna od podszewki i o których zawsze chciałam z nią porozmawiać. Zapraszam Cię na podcast z Adamem Wajrakiem. Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura o skomplikowanej relacji ludzi i przyrody. W opowieści o naturze łączę to, co naukowe i to, co duchowe, to, co widać i co czuć. Bliska jest mi idea głębokiej ekologii i odpowiedzialnego podejścia do wszystkiego, co nas otacza. Adam Wajrak, mój dzisiejszy gość, jest pisarzem, dziennikarzem, działaczem na rzecz ochrony przyrody, autorem wielu artykułów i książek o tematyce przyrodniczej. Pretekstem do naszej rozmowy była książka Adama Wilki, wydana już kilka lat temu, ale chciałam o niej porozmawiać, bo temat wilków wciąż jest w naszym społeczeństwie żywy i głośny medialnie. A jednocześnie w tej rozmowie mówimy też o tym, że podejście naszego społeczeństwa do dzikiej przyrody i dzikich zwierząt jest wyjątkowe i powinniśmy je pielęgnować. Posłuchaj o tym, dlaczego my boimy się wilków, a wilki boją się nas. O tym, dlaczego warto przyjeżdżać do Puszczy Białowieskiej i jak nasz narodowy patriotyzm może łączyć się z dziką przyrodą. Ten odcinek jest częścią dłuższego cyklu Przyrodnicze Opowieści, który realizuję w ramach stypendium artystycznego prezydenta miasta Białegostoku. Zapraszam. Adam, zacznę od cytatu z Twojej książki, który brzmi tak. Były tam wilki. Natychmiast wycofałem się na zamarzniętą równinę. Przed sobą miałem trzcinę, spodziewałem się, że wyjdą z niej wilki. Tymczasem ja byłem widoczny jak na dłoni. W dolinie nie widziałem niczego, za czym mógłbym się schować. Jedyne, co mi pozostawało, to białe ubranie, które natychmiast założyłem. I zawyłem. I zaczęłam od tego cytatu, dlatego że kiedy czyta się go tak bez kontekstu, to można wywnioskować, że osoba, która to mówi, boi się wilków, tak? Że tutaj były wilki, te straszne wilki gdzieś tam mnie okrążały.
No można. I od razu ja mówię, zawsze mówię, jak spotykam się z ludźmi i to są spotkania dotyczące wilków. W naszym strachu przed wilkami nie ma nic dziwnego i nie należy się go wstydzić, bo go wszyscy mamy. Pierwsza rzecz, ja może trochę zacznę od końca, tak? To znaczy pierwsza rzecz to jest oczywiście, to są uwarunkowania kulturowe. I ja to piszę w książce Wilki, że bardzo, bardzo my mamy wpojone ten kulturowy strach przed wilkiem. On tkwi w jakichś pokładach naszego mózgu. Wiesz, gdzieś tam głęboko po prostu jest wkodowany i jak ten wilk zaczyna się pojawiać w okolicy, to nam się to wszystko uruchamia. My nie musimy mieć świadomości w ogóle tego, że mamy. To jest oczywiście czerwony kapturek, to są oczywiście opowieści o wilkołakach, to są głębokie, kulturowe pokłady strachu przed wilkiem. Ale my też mamy, czego nie ma w książce Wilki i z czego do niedawna ja sobie sam nie zdawałem sprawy, my mamy też strach ewolucyjny. To znaczy jednak duże drapieżniki przez, powiedzmy, że gatunek ludzki to jest ten Homo sapiens. Sapiens jest 350 tysięcy lat. Stanowiły najpoważniejsze zagrożenie dla nas. Więc jakby ten strach jest, wiesz, bardzo mocno wkodowany. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. Przeczytałem parę miesięcy temu taką znakomitą książkę amerykańskiego autora Tygrys o atakach tygrysów na Syberii na ludzi. I tam są ciekawe doświadczenia omówione, mówiące na przykład, że bardzo małe dzieci, kilkuletnie dzieci z Kenii i z Niemiec, jak im się pokazuje figurkę lwa i zebry, to one doskonale wszystkie wiedzą, co lew zrobi zebrze. Albo jak zamykamy oczy, to widzimy jakieś stwory, potwory, to są na ogół, mają formę zwierzęcą, prawda? Chociaż w tej chwili znacznie więcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych i to jest dla nas zagrożenie, dla naszego życia, to ono się nie zdążyło ewolucyjnie utrwalić. Jak zamykamy oczy, to nie widzimy potwornego samochodu i potwornego zderzaka. Więc ten nasz strach tkwi w nas bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Problem polega na tym, że w obecnym świecie jest on kompletnie irracjonalny. Bycie zjedzonym przez wilka to jest mniej więcej szansa taka jak bycie trafionym w środek głowy meteorytem. Może się zdarzyć? Może się zdarzyć. Ale wiesz, ale jest po prostu kompletnie mało prawdopodobne. Więc jakby pamiętajmy o tym zawsze. I ja zawsze, jak ludzie mówią, Boże, boimy się wilków, ja mówię, okej, to nie jest nic, czego powinniście się wstydzić. To znaczy, od tego zawsze zaczynam rozmowę. Ja nie boję się wilków, bo mam z nimi kontakt. Oswoiłem ten strach, przełamałem ten strach. I tyle.
I teraz co powinniśmy zrobić? Powinniśmy w jakimś sensie kulturowo też przełamywać te nasze strachy?
Myślę, że tak. No, kulturowo czytajmy książki o wilkach, oglądajmy filmy o wilkach, chodźmy do lasu, gdzie są wilki. Oczywiście zawsze też trzeba pamiętać i też nie ma co z tego powodu rozpaczać. No, gdzieś tam nam się zatrzęsą nogi, tak? To znaczy jakby te kolana zrobią nam się miękkie. I wiesz, nawet ja mam takie przygody, gdzie na przykład, nie wiem, no w lesie jest taka, a nie inna atmosfera. Pamiętam, to było jakiś czas temu. Znalazłem świeżo zabitego łosia przez wilki. I ten łoś, no wielkie zwierzę, było potwornie, już po prostu potwornie skotłowane. Tam naprawdę no niewiele z niego zostało, a była to na tyle świeża ofiara, że w takiej małej rzeczce obok jeszcze płynęła krew. I zaczynał się taki półmrok, wiesz, powalone drzewa. I w pewnym momencie zobaczyłem, że te wilki tak biegają w koło. Mhm. I zrobiło mi się naprawdę nieswoje. Nie było w tej sytuacji nic groźnego, ale zrobiło mi się tak. W pewnym momencie miałem takie poczucie, że wow, o, nieswoje się czuję. Więc jakby, tak jak mówię, no to tkwi w nas bardzo, bardzo głęboko. Oczywiście, wiesz, na przykład ludzie, którzy tutaj, wiesz, chodzą do lasu, którzy naprawdę od pokoleń są tutaj, oni się wilków nie boją. W ogóle tutaj w Puszczy Białowieskiej mówię, tak? Bo gdzie indziej w Polsce to różnie bywa. I to, myślę, też wynika z takiego stałego obcowania i też takiego zakorzenienia w tej akurat lokalnej kulturze, że ten wilk nie jest jakąś groźbą straszną.
To właśnie ciebie też dotyczyło, prawda? Bo ty kiedyś też bałeś się wilków, o, tak nie, no, po prostu,
ja się,
bo ich nie
ja się
znałeś.
Bałem. Ja, wiesz, no, mhm. Jestem warszawiakiem, jestem człowiekiem, który wychował się na Londonie, na Curwoodzie, na tych wszystkich książkach, gdzie, wiesz, traperzy się opędzają pochodniami i strzelają, wiesz, z rewolwerów i Winchesterów do wilków i wiesz, jakby dla mnie to było zupełnie, naturalne, że takim pierwszym miejscem, gdzie ja jeździłem poza Warszawą przyrodniczo, to były Bieszczady, a Bieszczady mają taką opowieść bardzo złą o wilkach i bardzo oderwaną od rzeczywistości. Tam po pierwsze przed wojną nie było wilków, bo one były bardzo gęsto zaludnione, a po drugie się wymieniła ta cała populacja. Więc na te tereny wróciły po setkach lat, a może nie setkach, może 200, może 100 latach wilki. No i przyjechali ludzie, którzy nie byli związani z tym miejscem. Więc tam powstała taki konglomerat, wiesz, trochę nazwałbym to zdobywania dzikiego zachodu, gdzie zawsze się walczy z tą dziką przyrodą. I wiesz, i te opowieści bieszczadzkie są takie na ogół straszne. Zresztą jak się porówna, to te wszystkie historie dziwaczne typu, o Boże, wilk zaatakował człowieka, pochodzą z Bieszczadów, a później poza bardzo nielicznymi przypadkami, gdzie były to oswojone wilki, okazuje się, że to jest jakaś taka historia typu przeszedł i popatrzył, tak? I to jest dość, powiedziałbym, takie miejsce, gdzie tych takich historii jest dużo. No. No, taka ostatnia, dość okropna, ohydna, to na Pogórzu, kiedy człowiek, starszy człowiek po prostu szedł, zgubił się w lesie, zamarzł i został objedzony przez padlinożerców. I w pewnym momencie jego zdjęcia po prostu furczały, wiesz, po internecie, ale jako zdjęcia naprawdę czasami z różnych miejsc Polski wręcz. Człowieka, który umarł i został zjedzony przez wilki. Te wilki już się nauczyły jeść ludzi i zaraz będą tutaj wszystkich jadły. No, ja widziałem te zwłoki, to znaczy zdjęcia zwłoki, muszę powiedzieć, że no, na moją znajomość wilczych ofiar, a widziałem ich naprawdę dużo, to tam wilków nie było.
No właśnie. To jest kolejny duży temat, temat mediów i tego, co media mówią o wilkach, co piszą o wilkach, bo to też jest taka bardzo złożona kwestia, bo z jednej strony to się po prostu klika, prawda? Takie tematy przerażające, typu wilki zjadły człowieka.
Wiesz, one się klikają ze względu na te nasze uwarunkowania ewolucyjne, to znaczy, wiesz, no media świadomie bądź nieświadomie trafiają w nasze ciemne strony, które nam gdzieś tam przygotowała ewolucja, tak? Strach przed drapieżnikiem, strach przed obcym. To jest to, co nam dała ewolucja. I tak, i w mediach tego jest bardzo dużo takich złych informacji, bo one się właśnie klikają. Bardzo dużo jest fake newsów rozprowadzanych przez środowisko, na przykład łowieckie, tak? I to są fake newsy typu filmiki z różnych miejsc, gdzie pokazują na przykład wilki jedzące psy. Takie rzeczy oczywiście też się zdarzają w Polsce, tak, żeby było jasne, ale to są na ogół historie z jakichś innych miejsc. No, na przykład, nie wiem, jak było bodajże właśnie dotyczące tych zwłok, historia w jednym z większych portali, to by na przykład była taka wielka, użyję tego słowa, chociaż nie powinno się go używać, wataha, tak, bo wilki tak naprawdę żyją w rodzinach albo w grupach rodzinnych. Taka już wielka, olbrzymia wataha wilków, no, że niby to są wilki z Bieszczadów, a każdy, kto się zna na wilka, pierwszy rzut oka, wiedział, że to są wilki, wiesz, z Yellowstone, z Ameryki Północnej. No po prostu, bo są tam czarne wilki. Albo, wiesz, raptem widzę na portalu jakiegoś myśliwego zwierzę, które wygląda dla wszystkich jak wilk, niesie takiego niebieskiego pluszaka, no i on pisze, teraz zabawka, później właściciel zabawki. Czyli, wiesz, jakby sugeruje, że to coś będzie porywać po prostu dzieci. Ja po prostu korzystam z komputera i z internetu, więc wrzucam ten obrazek, no i wyskakuje mi, że to są zdjęcia oswojonego kojota, który się bawi psią zabawką. No. Więc jakby takich rzeczy jest dużo, one są robione świadomie, one są robione z premedytacją, a media to łykają. I tak ten strach narasta, chociaż muszę powiedzieć, że on w Polsce wciąż nie jest duży.
No właśnie, i mówiąc o tych mediach, ja sobie przypomniałam, że dosłownie kilka dni temu, tuż przed naszą rozmową, czytałam najnowsze doniesienia medialne o tym, że sąd w Białogardzie uniewinnił myśliwego z Wielkiej Brytanii, który zastrzelił wilka. Wilk wydawał się być agresywny. I to pewnie jest znowu kolejna taka sprawa, prawda, że mamy tu jakąś domniemaną agresję, no, wilka, który został zastrzelony.
Trudno mi się odnosić do tej sytuacji. Natomiast powiem tylko tyle. No, ja chodzę po lesie, gdzie są wilki. Mnóstwo moich przyjaciół chodzi po lesie, gdzie są wilki. Mój kolega dzisiaj spotkał o 10 rano fantastyczne wilki, pokazywał mi zdjęcia. Był całkiem blisko niego. Masa ludzi bada wilki, łapie wilki, zakłada im obroże, bada szczeniaki i tak dalej. I rozumiesz, wiesz, ta cała masa ludzi, już nie mówię o sobie, ale ta cała masa ludzi zajmująca się wilkami, zbliżająca się do nich, grzebiąca w ich nawet czasami gniazdach ze szczeniakami, no, mówi jedną rzecz. Nie mieliśmy ani jednej groźnej historii z wilkiem. Więc moje zdanie jest takie, że albo my spotykamy jakieś inne wilki, albo chodzimy do innych lasów, albo ktoś tu kłamie. Ja czytałem uzasadnienie tego wyroku i ono jest skandaliczne po prostu. Znaczy, ja jestem w stanie uwierzyć, że ten człowiek jako myśliwy był tak nafaszerowany historiami o złych wilkach. I jeszcze na dodatek, wiesz, muszę powiedzieć, że broń, naprawdę noszenie broni zmienia człowieka. Ja wiem to, bo ja noszę broń na Spitsbergenie. I po prostu wydawało mu się, mogło mu się wydawać, że jest coś groźnego, bo ten wilk mógł się do niego na przykład zbliżyć po prostu. Wiadomo, jak to jest na polowaniach, szczególnie zbiorowych, to bodajże było zbiorowe polowanie, tak. Czyli takie, gdzie ktoś mógł tego wilka przepłoszyć, on mógł znaleźć się naprawdę blisko. Natomiast nie sądzę, żeby to była groźna sytuacja i tu dziwię się wymiarowi sprawiedliwości po prostu. Bardzo, bardzo jest to, wiesz, dla mnie zadziwiające. No. Uważam, że tutaj sąd powinien powołać ekspertów, którzy powinni to omówić, jakoś wykazać, bo uważam, że ten wyrok jest, jeżeli ten człowiek się bał, on jest zły z dwóch powodów. To znaczy, po pierwsze dlatego, że zastrzelony został wilk, a tak do tego nie powinno dojść, bo to nie tylko dlatego, że to jest piękne i ważne zwierzę w ekosystemie, ale rozbicie grupy rodzinnej może spowodować cały szereg problemów. Między innymi to, że one zaczną bardziej polować na zwierzęta gospodarskie, ale uważam też, że człowiek, który nosi ze sobą broń palną i strzela, używa jej na terenie publicznym, nieważne czy to jest Polska czy Wielka Brytania, bo to był zdaje się Brytyjczyk, no powinien mieć szczególne predyspozycje i ujmijmy to tak, mocne nerwy.
To wiesz, zagłębmy się jeszcze przez chwilę w te kwestie myśliwi i wilki, bo ja słuchałam twojej rozmowy z Karoliną Kuszlewicz na Festiwalu Góry Literatury w lipcu tego roku i ty powiedziałeś tam bardzo ciekawą rzecz, że myślałeś długo nad tym, co powoduje tę nienawiść wręcz myśliwych do wilków i że to nie jest tylko taka prosta nienawiść myśliwy-ofiara, że to ma głębsze podłoże, że tutaj jest to jakiś rodzaj konkurencji psychologicznej nawet, że myśliwy i wilk konkurują na trochę już innych zasadach, tak jakby na równi, w tym sensie, że my jako społeczeństwo też właściwie wiemy, że wilki nie zabijają dla przyjemności, a myśliwi zabijają dla przyjemności. I myśliwi podświadomie, wiesz, czują to pewnie. No, tak, wiesz,
pierwsza rzecz jest, że one zabijają, wiesz, po to, że muszą jeść. Natomiast no tak, mówmy się, ja nie wiem, czy one nie zabijają dla przyjemności. Może dla nich, ja nie siedzę w ich głowach, wiesz, może dla nich polowanie jest ekscytacją, przyjemnością i tak dalej, i tak dalej. To nie ma po prostu znaczenia. Natomiast tak, rzeczywiście coraz częściej tak myślę, że wiesz, że to nie jest już taka prosta konkurencja o zwierzęta w lesie, jak kiedyś było. No, jak się patrzy na dane, to wiesz, tych wilków przybywa, ale poza wystrzelanymi dzikami, wiesz, przybywa bardzo jeleni, przybywa bardzo saren, więc jakby na pierwszy rzut oka od razu widać, że po prostu jest miejsce w ekosystemie, chociaż to, może to powiem, że to chyba bardzo naciągane, co właśnie powiedziałem, bo w wielu miejscach tych myśliwych nie powinno być, ale powiedzmy sobie, że bardzo z grubsza i ogólnie rzecz biorąc jest miejsce i dla myśliwych, i dla wilków. Natomiast wydaje mi się, że to coraz częściej jest taka konkurencja nie od tego jelenia, tylko o, wiesz, o opinię publiczną po prostu. To znaczy te całe opowieści o niebezpiecznych wilkach są jakby odwróceniem historii, bo tak naprawdę niebezpieczny w lesie i zdarzają się wypadki. I zdarzają się wypadki śmiertelne i one się zdarzają, powiedzmy sobie, nadzwyczaj często. To są wypadki ludzi postrzelonych albo zabitych wręcz przez myśliwych. Czyli właśnie pomylił z dzikiem, kogoś poniosło emocje. Więc ta cała historia o groźnych wilkach jest jakby taką zasłoną dymną dla prawdziwego problemu. A problemem są ludzie chodzący z bronią, strzelający i używający tej broni na terenach publicznych, często powiedzmy łagodnie obchodzący się z tą bronią bardzo, bardzo bezrefleksyjnie. O, tak to bym nazwał. Więc jakby to jest jedna rzecz. I druga rzecz jest taka, że rzeczywiście ludzie coraz częściej, wiesz, jakby akceptują polowania dużych drapieżników, natomiast zabijanie w ramach hobby dla przyjemności jest mało akceptowane. Kolejna rzecz jest taka, że też widać z badań biologicznych, że drapieżniki i te ich polowanie i te ich interakcje z ofiarami, one bardzo dobrze wpływają na ekosystem. Na przykład las się łatwo odnawia, tak? Bo one są zawsze, drapieżnik jest zawsze, drapieżnik jest wszędzie, drapieżnik nie tylko zabija te swoje ofiary, ale zmienia też zachowanie ofiar. Natomiast wzorzec, bo to się na to nawet mówi, krajobraz strachu. Były takie badania w Yellowstone robione w Puszczy Białowieskiej. Natomiast widać, że wzorzec myśliwego jest bardzo przewidywalny. To znaczy on nie ma takiego wpływu, bo na przykład, nie wiem, oni przyjeżdżają tylko polować w weekendy albo siedzą tylko na ambonach. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie zabijają na przykład określonej kategorii zwierząt. Na przykład nie zabijają zwierząt młodych. Co robią wilki, prawda? Więc jakby to jest... Wydaje mi się, że ta zazdrość jest na kilku poziomach. Ja myślę, że właśnie w tej chwili to nie jest taka konkurencja 1:1. Typu, o Boże, one nam nasze piękne jelenie zabijają, bo te jelenie po prostu są. I są w miejscach, gdzie są wilki.
Ale myślę sobie, jak ciekawie działa ludzka psychika, że mimo, że słyszymy te doniesienia o tym, że wydarzył się wypadek na polowaniu, że jakiś człowiek został postrzelony śmiertelnie, a nie słyszymy o tym, że wilki zabiły człowieka, bo to się nie dzieje, to cały czas bardzo trudno jest nam zmienić tę optykę, prawda? Że
no ale tu wracam do ewolucji, wiesz, no broń palna broń palna ma 500 lat.
No tak, więc to prawdopodobnie prawdopodobnie kwestia ewolucji, tak? I tak jak mówiłeś, musimy, nasz organizm, nasze ciało musi się przestawić na to, że niebezpieczne są samochody i wtyczki.
Wiesz, ono się nie przestawi. To znaczy, wiesz, żeby też było jasne, to nie jest tak, że, wiesz, że my klikniemy i tak, będzie raptem, wiesz, tak albo siak. Natomiast warto mieć tego świadomość po prostu. I warto sobie, no nie wiem, jak mam prezentację o wilkach, to mam taką statystykę, pokazuję. Jest fundacja Billa Gatesa, ma takie najbardziej śmiercionośne zwierzęta. No więc pierwszy jest komar, drugi jest człowiek. Tam te wilki to albo w ogóle się nie mieszczą w tej statystyce. Wiesz, psy, nasi przyjaciele zabijają około 20 tysięcy osób rocznie na całej planecie. A najbardziej boimy się wilków i rekinów, które akurat zabijają najmniej.
No to jest ciekawe, prawda? To zapytam jeszcze o myśliwych i o kłusowników, bo bardzo poruszyła mnie też kwestia wnyków, które opisujesz w twojej książce. Jak wnyki zabijają zwierzęta, jaka to jest ciężka śmierć, śmierć w męczarniach. I tak zastanawiam się, książkę napisałeś już kilka lat temu. Jak to teraz wygląda w puszczy? Czy jakby kłusownictwo dalej ma się dobrze, czy to się już zmieniło?
W puszczy ono się jakby skończyło. To kłusownictwo wnykarskie, naprawdę go prawie w ogóle nie ma. Natomiast no to, czego akurat też na szczęście w puszczy jest marginalne i powiem dlaczego, ale w innych miejscach w Polsce jest to całkiem duży problem, to mamy, trudno to nazwać kłusownictwem, bo też pamiętaj o tym, że kłusownictwo ma ścisłą definicję prawną. To jest nielegalne zabijanie zwierząt łownych. Wilk nie jest zwierzęciem łownym, tylko jest zwierzęciem chronionym. To też ma swoje, jak cię to interesuje, to też ma swoje konsekwencje prawne, ale o tym za chwilę. De facto wilk jest gorzej chroniony niż zwierzę łowne.
Paradoksalnie.
Paradoksalnie tak. Natomiast wiesz, jakby w puszczy się to skończyło, albo jest bardzo marginalne, tak marginalne, że aż niezauważalne. I ja myślę, że wiem dlaczego. To znaczy, wnykarstwo się skończyło, bo po prostu wymarło to pokolenie. Jest tania kiełbasa w sklepie, po prostu nie trzeba tego robić, tak? Natomiast polowanie z bronią, myślę, że tutaj albo się skończyło, albo nigdy nie zaczęło, to nielegalne zabijanie wilków, dlatego, że my mamy tutaj bardzo dużo ludzi w terenie, którzy chodzą, obserwują, podglądają, fotografują, mają rozstawione fotopułapki, są rano w lesie i wieczorem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten las pod tytułem Puszcza Białowieska, przez to, że przyciąga taką dużą ilość przyrodników i miłośników przyrody, no jest po prostu bardzo bezpieczny dla zwierząt, bo oni pełnią taką rolę strażniczą. Po prostu ludzie, którzy chcieliby robić tu różne złe rzeczy, boją się, że po prostu zostaną zobaczeni.
Dobrze też, że o tym mówisz, bo to też pokazuje, że my jako ludzie nie jesteśmy tak całkowicie źli w tym lesie, prawda? Czasami też możemy mieć takie myśli, że wchodząc do lasu, no nie jesteśmy u siebie, nie powinniśmy przeszkadzać tej przyrodzie, no ale też człowiek pewnie ma, to są różne perspektywy, prawda, na to, jaką rolę pełni tak naprawdę człowiek.
Wiesz co, ja myślę, że jeżeli to jest człowiek, który niesie ze sobą piły albo sztucera, to nie ma specjalnego znaczenia w większości wypadków. Ja bardzo promuję to, żebyśmy byli właśnie, znaczy wiesz, ja uważam, że fajnie, że my chodzimy do tych lasów, że fajnie, że chodzimy do przyrody, fajnie, że się w nią zagłębiamy. Wiesz, nie tylko dlatego, że przez to stajemy się lepszymi ludźmi, ale również dlatego, że trudno bronić rzeczy, których się nie zna. I ja się spotykałem wiele razy z takimi historiami, że nie udawało się obronić jakichś miejsc, albo te miejsca były gorzej bronione tylko dlatego, że jacyś ludzie mówili: och, nie pokazujmy tego innym, bo to jest cud przyrodniczy i zadepczą. I później na koniec dnia się okazywało, że po prostu nikt nie staje w obronie tego miejsca, bo po prostu ludzie go nie znają. I z drugiej strony mam całą masę przykładów, gdzie ludzie obronili fantastyczne, wydawałoby się nie do obrony miejsca, na przykład Rozpuda. Wiesz, no Rozpuda została obroniona dlatego, że tam od razu był potencjał obrońców, bo kochali ją kajakarze, którzy po niej pływali. No mówię, no puszcza oczywiście jest takim przykładem, ale ile trzeba się namęczyć i naopowiadać, żeby na przykład opowiedzieć o Turnickim Parku Narodowym, bo nie za bardzo wiadomo, gdzie to jest, prawda?
Tak, choć już coraz bardziej się przebija,
Już coraz bardziej się przebija, ale właśnie to, co chcę powiedzieć, to jest to, że wiesz, w moim interesie jako obrońcy przyrody to jest tak, żebyście tu przyjeżdżajcie do Puszczy Białowieskiej, chodźcie po niej, zachwycajcie się właśnie z tymi aparatami, lornetkami. Co z tego, że mi tam raz na jakiś czas spłoszycie coś sprzed nosa? Okej, po prostu super, po prostu. To jest, wiesz, jakby mi na tym naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo zależy i uważam, że wszyscy powinni tu przyjeżdżać i jest naprawdę fantastycznie, tym bardziej, że ludzie coraz bardziej są po pierwsze świadomi, po drugie wrażliwi.
Mm-hmm. Ty w ogóle też mam wrażenie, że często w wywiadach mówisz o tym, że Polacy ogólnie lubią dziką przyrodę, prawda? Że my nie jesteśmy takim krajem.
Tak, to jest bardzo fajne. Znaczy wiesz, nie chcę używać, mówmy tak, nasze społeczeństwo, bo to mogą być Polacy, nie Polacy, wiesz, jakby, szczególnie tu na Podlasiu, tak, mówmy tak. Więc tak, to prawda, że jesteśmy bardzo fajni, to Nuria mi zawsze powtarza, że jesteśmy bardzo fajni i dobrze, wiesz, nastawieni do przyrody i, znaczy, no mamy swoje jakieś wady oczywiście, ale w porównaniu z innymi społeczeństwami, nazwę to tak, no to jest naprawdę bardzo fajne i dobre nastawienie i wiesz, nas jest bardzo dużo, ten nasz kraj nie jest bardzo zalesiony, zagęszczenie ludzi jest naprawdę olbrzymie, duża część mieszka poza miastami, więc z tym wszystkim wydawałoby się, że ta dzika przyroda w postaci wilki, tam żubry, łosie, wiesz, to wszystko powinno być bardzo wielkim problemem. To się okazuje, że bywają, wiesz, sytuacje konfliktowe. Tak jak mówiliśmy, one są nakręcane przez różne środowiska, no ale w porównaniu z innymi krajami to jest naprawdę dobrze.
Chociażby ze Skandynawią, prawda? To też bardzo ciekawe.
Skandynawia to jest koszmar. To znaczy to, co się dzieje w Szwecji, w Norwegii, Finlandii, no to jest, wiesz, w ogóle powiedziałbym, gdyby to się działo w Polsce, to po prostu upadłby rząd. Tak? Po prostu, bo to są tego typu rzeczy. Znaczy, to podejście takie, że las jest miejscem, z którego bierzemy deski i mięso, fabryką desek i drewna i mięsa, to w Polsce, wiesz, no nie przejdzie to. Nawet lasy państwowe muszą udawać, że tego nie robią, tak? Że robią coś zupełnie innego, chociaż wszyscy wiedzą, że tak próbują robić. Bo podejście polskie to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ono jest takie niematerialistyczne, ono jest bardzo romantyczne. Ja sobie myślę, że wiesz, że całe życie mówiono, że ten romantyzm jest zły, zły, zły i niedobry i w ogóle nic z niego nie wynika i po prostu tylko takie fiubździu. I raptem się okazuje, że w tym czasie tej katastrofy, jaką mamy z naszymi ekosystemami klimatycznej, a generalnie ekologicznej, no to jest jakieś szalenie dobre podejście, tak? To znaczy, że my nie, wiesz, no nie kalkulujemy, przynajmniej większość społeczeństwa nie kalkuluje, że ile ten wilk zje jeleni, na których moglibyśmy zarobić, albo po co nam ten wilk, albo po co nam ten żubr, tylko to jest takie, wiesz, niematerialna duma i przywiązanie. Czy po prostu on tu jest i wiesz, że jest wspaniały. Zresztą, wiesz, spójrz sobie, to ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment z moim kolegą z Norwegii. Wpisaliśmy sobie w Google po polsku, ja sobie wpisałem przyroda polska, tak? On sobie wpisał po norwesku przyroda norweska. I niesamowite było to, że jemu powyskakiwały zdjęcia, które w większości przytłaczającej to były po prostu piękne widoki, na których nie było nic żywego. Natomiast jak ja sobie wpisałem przyroda polska, to po prostu wiesz, żubry, bociany, wilki, niedźwiedzie, po prostu masa tych naszych współmieszkańców. I to pokazuje troszkę, wiesz, jakby o takim naszym, i z czym my kojarzymy, wiesz, jak powiesz przyroda polska albo natura w Polsce, no to wiesz, jakby od razu myślisz tak, nawet bardzo podświadomie, że to jest bocian, żubr, wilk tam, a nie widoczek, prawda? Znaczy widoczek też się pojawia, ale gdzieś tam jest na drugim miejscu. Więc to jest w nas bardzo fajne. To powinniśmy sprzedawać jako taki, wiesz, nasze przesłanie do świata. Wydaje mi się, że to powinno być ważne dla nas, bo to wiąże ludzi z krajem bardzo pozytywnie. Wiąże tu i teraz. Nie z jakąś przeszłością, bitwą pod Grunwaldem, nie wiem, odsieczą wiedeńską, czy powstaniem warszawskim. Przy całym szacunku. To jest taki patriotyzm, który jest tu i teraz. Co więcej, on nie jest wykluczający, bo on jest dla wszystkich. Ja jestem wielkim zwolennikiem budowania związków takich, wiesz, patriotycznych w oparciu o przyrodę.
To jest bardzo dobry pomysł. Myślę sobie, że moja córka właśnie w takim przedszkolnym wieku no ma szansę tego doświadczać i ja właśnie dzięki niej właśnie, że ja teraz widzę, że rzeczywiście my tak od dziecka jesteśmy faszerowani, dobrze faszerowani takim tymi obrazkami tych właśnie zwierząt, tymi książkami o zwierzętach, że zwierzęta są taką integralną częścią nas i to właśnie nie tylko te domowe, prawda? Tylko te dzikie również i one wzbudzają w nas taką ekscytację, radość, taką zwykłą, żywą ludzką radość. Myślę sobie też, że właśnie ostatnio mam takie rozmyślania o tym, że w ogóle wrażliwość, prawda, ta nasza taka romantyczna wrażliwość, o której ty mówisz, też jest takim bardzo ważnym elementem w ogóle zachowania tego, co my tutaj mamy. I ten wilk też dobrze się w to wpisuje, bo on, ty pisałeś w książce o tym, że on przez ludzi, którzy go znają, na przykład tych ludzi mieszkających w Białowieży, w okolicach puszczy, jest traktowany często dość neutralnie. No wilk, jak kolejne zwierzę, prawda, ale my mimo wszystko też często stawiamy wilka na takim piedestale, bo on się wydaje nam taki mistyczny, taki magiczny, taki niezwykły.
Tak, on jest, wiesz, no to wiesz, jest niezależny, nie udało się go wykończyć, jest symbolem oporu, tak? Już nie mówię o tym, że czasami na przykład, wiesz, no nie wiem, no, ale ja mówię sobie trudno na przykład, tak? Ale skrajnie nacjonalistyczne te takie środowiska, które by walczyły i walczyły, walczyły i czasami nie wiadomo już o co po prostu, tak? Mm-hmm. One często tego wilka sobie, wiesz, stawiają, no wiesz, wszystkie symbole wokół żołnierzy wyklętych, cokolwiek o tym nie pomyślimy, tak? To jest wilk, bo jest tam niezależny. Ja sobie troszkę myślę też o tym, że jak sobie pogrzebałem, to wiesz, w tej mitologii słowiańskiej ten wilk nie był takim wcielonym złem jak na przykład w nordyckiej, gdzie tam dwa wilki jak zjedzą księżyc i słońce, to oznacza koniec świata. On był raczej taką karą za grzechy. Jak cię wilk zjadł, to byłaś złym człowiekiem po prostu i tyle. I to jest też jakaś podkładka, więc jakby mówię, my mamy bardzo, bardzo fajny taki wiesz, background i taką podstawę do tego, żeby być społeczeństwem, które bardzo dużo może wnieść do Europy, ale oczywiście to też trzeba pamiętać o tym, że to trzeba pielęgnować, tak? To znaczy władze, politycy powinni walczyć z fake newsami, rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Wiesz, my nie mamy w tej chwili do tego narzędzi w Polsce za dobrych. No i wreszcie walczyć z tym nielegalnym zabijaniem. I tutaj wrócę do prostej rzeczy. Ty się zdziwiłaś, że zwierzęta łowne są lepiej chronione niż chronione, ale taka jest prawda. To znaczy, żeby jak skazujesz kogoś za kłusownictwo, czyli za nielegalne zabicie, nie wiem, jelenia, dzika, cokolwiek, no to masz karę z automatu. Natomiast jeżeli zabijasz zwierzę chronione, wilka, żubra, rysia, to trzeba udowodnić, że to była znaczna strata w środowisku i to spoczywa wtedy na organach ścigania. I dlatego one nie tak za bardzo chętnie się za to biorą. Ja myślę, że dobrze by było, żeby polityka państwa była taka, że właśnie, nie wiem, no bo może się zdarzyć, że jakiś rolnik ma kłopot z wilkami i może się zdarzyć, że trzeba będzie jakiegoś wilka odstrzelić po prostu, ale niech to robią państwowe służby, a nie jacyś myśliwi. A państwowych służb, które to robią, nie ma po prostu. I to jest problem. To jest duży problem, który mamy na takiej linii my, duże drapieżniki w kraju. Bo gdybyśmy jeszcze dobrze rozwiązywali te problemy, no to naprawdę wydaje mi się, wiesz, byłoby lepiej. Ja dam ci prosty przykład. Wiesz, jak w Bieszczadach, bodajże w 2018 roku, oswojony wilk, karmiony przez ludzi, pogryzł turystkę, przy czym, żeby było jasne, słowo pogryzł to znaczy pokąsał, tak? To nie były poważne ugryzienia. To natychmiast wydano decyzję o jego odstrzale. No to było słuszną rzeczą po prostu. Słuchaj, 2 tygodnie bujali się z tym odstrzałem. Chociaż ten wilk chodził po wsi, jednej i drugiej, aż doszło do bardzo poważnego pogryzienia dzieci. 2 tygodnie.
Czyli po prostu służby, tak? Nie reagowały?
Nie, bo my nie mamy służb, bo służby, znaczy, bo generalna dyrekcja, czy regionalna dyrekcja ochrony środowiska wydaje zgodę o odstrzale, a mają ją zrealizować hobbyści, czyli myśliwi. Czyli wiesz, tu nie mam czasu, tu coś, tu szmoś, a w ogóle dlaczego ja, a może ktoś inny. A może w ogóle taki biegający wilk, który dziabie wszystkich, jest tak naprawdę w naszym interesie.
No, no właśnie, prawda?
I to jest, wiesz, niedawno miałem spotkanie z Sabiną Nowak i przyszła pani, która była ciocią tych dzieci pogryzionych. Powiedziała, że doszło naprawdę do ostrego wypadku. Natomiast ja pamiętam tą sytuację i pamiętam, że decyzja o odstrzale była wydana natychmiast. Tylko z wykonaniem był problem. To jest, wydaje mi się, rzecz, na którą w przyszłości trzeba zwrócić uwagę i jakoś ją rozwiązać.
Mhm. Jeszcze na sekundę wrócę do twoich spotkań z wilkami i do tego, jak ty je przeżywasz i co one ci dają, bo dosłownie chyba w październiku w wywiadzie dla podcastu Gazety Wyborczej mówiłeś o tym, że ty słuchając Rykowiska spotkałeś wilka tak przy okazji, przypadkiem. I ja się tak zastanawiam, czy właśnie takie twoje najciekawsze spotkania z przyrodą dzieją się właśnie przypadkowo, czy to są takie momenty, kiedy ty czujesz i wiesz, że coś się dzisiaj wydarzy i się szczególnie do tego przygotowujesz? Jak to wygląda?
Wiesz, czasami jest tak, że się czuję. Czasami jest tak, że czuję. Miałem takie kiedyś przeczucie, że wezmę narty, pójdę sobie i sfotografuję wilki. I tak było. Ale wiesz, najbardziej lubię te zaskakujące sytuacje, że wiesz, że idziesz sobie gdzieś, jesteś kompletnie nieprzygotowany, żeby było jasne. Ja nie jestem człowiekiem, który specjalnie gdzieś tam łazi za tymi. Mam kolegów fotografów, są bardzo dobrych i robią to bardzo etycznie. Oni rzeczywiście są specjalistami. Natomiast ja, wiesz, spotkam wilka, super, spotkam żubra, też super, spotkam dzięcioła znakomicie, zobaczę wspaniałe wróble albo wronę w niesie, też się cieszę. Mnie po prostu wszystko cieszy. I, ale lubię w przyrodzie to, że wiesz, że ona jest taką nieustanną przygodą. A nieustanna przygoda może być tylko wtedy, kiedy wiesz, kiedy jesteś wow, zaskoczona, tak? Kiedy ta fotografia jest dokumentowaniem rzeczywistości, która się zdarza jednorazowo i tam się nigdy tak naprawdę nie powtórzy. Więc to jest, wiesz, dla mnie bardzo, bardzo ważne. I ja to akurat lubię. Ja uwielbiam tą nieprzewidywalność. Ja uwielbiam nieprzewidywalność w Puszczy Białowieskiej, że ona jest takim ekosystemem, taką galaktyką, która sobie pędzi nie wiadomo gdzie. Nie jest właśnie stała, nie jest, wiesz, nie jest dana raz na zawsze w takiej formie, jaką ją znamy i zawsze się zmienia. I to uwielbiam akurat. Niektórzy uważają, że to och, to straszne, a ja uważam, że to jest właśnie bardzo fajne.
Ja też sobie myślę, że w ogóle czasami powinniśmy wpuścić więcej przyzwolenia na chaos, prawda? Bo my tak nie lubimy tego chaosu i tak się boimy.
Znaczy ja lubię.
My jako społeczeństwo.
Nie będę
tak
pokazywał
myślę.
Mojego biurka w tej chwili. Ale ja, wiesz, ja bardzo lubię chaos. Znaczy lubię za to, że jest właśnie ciekawy. Znaczy ja mam ciekawość świata, więc jakby coś, co jest ułożone, odpowiedziane. Michał Książek miał taką teorię, że ludzie lubią porządek i że słowo ładne jest powiązane ze słowem ład. Ale ja nie wiem, czy tak jest. Natomiast ja wiem, że w przyrodzie szczególnie lubię po prostu, lubię ten bałagan. Jak wiesz, jak przychodzę z ludźmi do puszczy, to mówię, najbardziej charakterystyczną rzeczą dla puszczy jest po prostu bałagan, ta dynamika bałaganu, tak? Zresztą samo słowo puszcza pochodzi od puścić, zostawić. I jak ludzie mówią, no ale ta puszcza taka nieuprzątnięta, mówię, właśnie dlatego ona jest puszczą. Jak mówimy, zapuszczamy mieszkanie, to zgadzamy się na bałagan. Z czym wydaje mi się tak, wiesz, zupełnie poza wszystkim, że wiesz, że słowo puszcza tak najlepiej oddaje to, czym powinien być naturalny las. Bo często się mówi starodrzew, albo po angielsku mówi się old grow, albo po, nie wiem, słowacku się mówi prales, a prawdziwy las niekoniecznie musi być wszędzie stary, ale za to musi być puszczony. On musi być dynamiczny. I to jest coś, co tu widać i co lubię. To, że wiesz, że każda jesień jest inna, że każda wiosna jest inna, że każdy dzień jest inny. To jest fascynujące. Po prostu to jest najfajniejsze w przyrodzie.
Pięknie zawsze mówisz o puszczy i właśnie już tak zmierzając powoli do końca, chciałam cię właśnie o tą puszczę jeszcze zapytać, bo mamy dużo teraz trudnych wiadomości z puszczy. Bardzo no przykrych, tak powiem oględnie. I ty często też właśnie mówisz, nawet teraz powiedziałeś, że zachęcasz, żeby ludzie przyjeżdżali, żeby odkrywali te puszcze. I podtrzymujemy to, prawda? Jakby tak czy inaczej przyjeżdżajcie do puszczy,
ja,
prawda?
Ja chcę powiedzieć o jedną rzecz, o tej sytuacji, którą mamy i z uchodźcami i tak dalej. Uchodźcy nie są zagrożeniem. Ja ich spotykam w lesie, byli u mnie w domu, u nas w domu byli. Wiesz, jakby nie są zagrożeniem. nie są naprawdę zagrożeniem. Te okropne rzeczy, które się tu dzieją i które ludzie sobie robią, ludzie robią ludziom, to nie jest wina puszczy. Puszcza nie ma nic do tego. Natomiast też chciałem powiedzieć, że to społeczeństwo tutaj, tutejsze, w takich bardzo trudnych, ekstremalnych, wymagających sytuacjach, w większości przytłaczającej, takiej wiesz, to co ja znam i co wiem, to są rzeczy nieopowiedziane, ale zachowuje się wspaniale i dobrze. Naprawdę ratuje honor nas wszystkich i naszego kraju, i naszego społeczeństwa. Jeden ze sposobów, jak można się tym ludziom tutaj odwdzięczyć, to po prostu przyjechać tutaj i po prostu zamieszkać na lokalnej kwaterze, zjeść w lokalnej knajpie. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo też ta lokalna społeczność, która, tak jak mówię, no, jeśli chodzi o kryzys migracyjny, w większości zachowała się i zachowuje dalej, bo to trwa wspaniale. I to jest wbrew często władzom, wbrew ogólno panującej opinii. Ona bardzo ucierpiała na zamknięciu puszczy w strefie. Ta turystyka się tu nie odbudowała, a z czegoś tu ludzie muszą żyć. Więc albo będą żyli z wycinki lasu, albo z tej turystyki. Więc jeżeli tu przyjedziecie, to zrobicie dwie dobre rzeczy. To znaczy pierwsza jest taka, że pomożecie tym ludziom za fajne rzeczy, które robili i robią. A druga jest taka, że naprawdę pomożecie w ocaleniu tej unikalnej przyrody. To jest naprawdę super ważne.
Jeszcze mi w takim razie się nasunęło jedno pytanie o strach, bo mówiłeś, że jakby nie bać się uchodźców, nie bójmy się wilków w ogóle. Zastanawiam się, czy jest w ogóle cokolwiek, czego my powinniśmy się bać w przyrodzie, w puszczy? Czy to są już takie strachy, które są już naprawdę tak odległe i tak mało prawdopodobnie prowadzące do czegoś niebezpiecznego,
wiesz, że no, to już wiesz? Znaczy ja dam prosty, wiesz co, no, dam prosty przykład. No, znaczy puszcza jest dzikim terenem, ona nie jest bardzo niebezpieczna, ale są rzeczy, na które po prostu musimy uważać. No. Nie wiem, jak bardzo wieje, to nie wchodzimy do puszczy, bo coś nam może polecieć na głowę. Chociaż tutaj też od razu mówię, śmierci, jakie mieliśmy tutaj w ostatnich latach, związane z walącymi się drzewami, to dotyczyły ludzi pracujących w lesie, czyli te drzewa wycinające. I oni często byli zmuszani, już nie rozwijajmy tego tematu, jak i przez kogo, do przebywania w puszczy w czasie bardzo silnych wiatrów. Ale to nie jest specjalne jakieś wielkie niebezpieczeństwo. Oczywiście trzeba uważać na kleszcze i się oglądać, bo one przenoszą różne bardzo niebezpieczne choroby. Ale tak jak mówię, no nie wiem ile osób ginie w Tatrach, ale podejrzewam, że to jest nawet z tymi pracownikami leśnymi wielokrotnie więcej niż w puszczy. Puszcza jest naprawdę bardzo bezpiecznym, przyjaznym miejscem. I od razu też z tego też od razu powiem, że ci ludzie, którzy tu umierają, uchodźcy, którzy tu umierają, oni nie umierają dlatego, że zaatakowało ich zwierzę, że drzewo im spadło na głowę, że coś ich ukąsiło. Tylko umierają dlatego, że są zaszczuci. Nie umierają z wychłodzenia, umierają z pragnienia, z odwodnienia. Nie umierają dlatego, że ta puszcza im coś złego robi. Więc jeżeli czegoś mamy się bać, to po prostu złych ludzi.
No dobrze, to pomyślałam, że może żebyśmy tak nie kończyli tak pesymistycznie, to powiedz jeszcze, jak zobaczymy wilka w puszczy, jak już idziemy i zobaczymy tego wilka, to co powinniśmy zrobić?
Zachwycić się.
Tak myślałam.
Zachwycić się bardzo, bo to jest, wiesz, na ogół to jest bardzo krótkie spotkanie. Chociaż, wiesz, jak się przyłamie ten strach, albo nie ma się tego strachu, i sobie kłócniesz na przykład. Nie wiem, bardzo często fotografowie, to warto mieć ze sobą w lesie, mają po prostu rękawiczki jakieś cienkie i taką maskę na twarz, bo to są rzeczy, które najbardziej nam świecą w lesie. Wiesz, najbardziej...
Właśnie wilki boją się ludzi, prawda? Wilki boją się ludzkiej twarzy.
No,
to powinniśmy
sobie wszystkie zwierzęta się boją
wszystkie
ludzkiej
zwierzęta.
Twarzy. Wszystkie zwierzęta się boją ludzkiej twarzy. Więc jakby, wiesz, jak sobie zasłonisz coś tam i się przykryjesz czymś, to może się okazać, że ten wilk będzie bardzo, bardzo blisko. Ja miałem jakiś czas temu takie bardzo bliskie, fajne spotkanie z wilkami. Naprawdę też były blisko i to był środek dnia. Mam piękne zdjęcia. Super.
No dobrze, to w takim razie co? Przyjeżdżajmy, zachwycajmy się i bądźmy w przyrodzie, tak?
Tak, bądźmy w przyrodzie, bo to jest dobre. To nam, wiesz, to nam daje tak naprawdę, to nam daje, wiesz, dużą radość, wrażliwość, spokój. Dobrze wpływa na zdrowie, więc jakby zapraszam wszystkich do puszczy. A jesień jest naprawdę fajna i to jest też taka pora roku, która jest najpiękniejsza w puszczy. Ja to, na to mówię zimna pora roku, bo już zim to raczej nie ma, ale taka, która się właśnie zaczyna teraz jesienią, kończy się gdzieś tam na początku maja, kiedy nie ma za bardzo liści, nie ma za bardzo wegetacji, ale widać wtedy najwspanialsze rzeczy w puszczy, czyli i zwierzęta, i ogrom tych drzew, żywych i nieżywych. Więc to jest coś cudownego. Właśnie teraz, nie w wakacje, tylko teraz.
Pięknie. To zapraszamy i bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Ci za wysłuchanie rozmowy. Jeśli Ci się podobała, będę bardzo wdzięczna, jeżeli polecisz ją Twoim bliskim albo udostępnisz w mediach społecznościowych, bo dzięki temu mogę docierać do kolejnych słuchaczy. Żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, możesz zaobserwować podcast w Spotify albo w innej aplikacji i śledzić mnie przede wszystkim na Instagramie i na Facebooku. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.